Witam serdecznie, bracia i siostry. To jest dla mnie wielki przywilej, że mogę pierwszy raz przyjechać tutaj. Mam nadzieję, że nie ostatni. Bardzo podobało mi się wasze prowadzenie tutaj. Sam muzykuję, sam gram. Cieszę się, że Boży Kościół może się zgromadzać w sposób jawny, że nie musimy się ukrywać. To jest dla nas wielki przywilej Kościoła w Polsce. Ja pozwolę sobie na początku przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru w Oleśnicy, z Kościoła Zielonoświątkowego z Oleśnicy, dla wszystkich domowników wiary, więc przyjmijcie te pozdrowienia. Ale również przekazuję pozdrowienia od wszystkich pracowników Open Doors, którzy działają właśnie w krajach, gdzie za wiarę płaci się najwyższą z możliwych cen, a słowa Pana Jezusa, o których możemy przeczytać chociażby w Ewangeliach, że z powodu mojego imienia będą was wydawać i zabijać, nie są tam zwykłą teorią, ale codzienną praktyką. Przyjeżdżając tutaj do was, przyjechałem z takim pewnym przesłaniem, poselstwem, która porusza moje serce. Tak jak pastor Andrzej powiedział, od wielu lat już jestem pracownikiem organizacji misyjnej Open Doors, która niesie pomoc właśnie prześladowanym chrześcijanom. Jeździmy do różnych krajów tam, aby spotykać się z liderami kościołów, aby z nimi się modlić, zastanawiać, w jaki sposób my, chrześcijanie na Zachodzie, możemy im pomóc w sposób taki konkretny. Temat, który dzisiaj przygotowałem na dzisiejsze spotkanie, jest zatytułowany Zła wiadomość dla tego świata. I wiecie, kiedy spoglądacie na ten temat, pewnie sobie myślicie, tak dużo tych złych wiadomości, dlaczego jeszcze w tym miejscu mielibyśmy o tym słuchać? Kochani, powiem tylko krótko, chociażby dlatego, że jeśli człowiek nie usłyszy o złych wiadomościach, jeżeli się nie będzie mówić o tych złych wiadomościach, nie doceni tej dobrej wiadomości, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Amen. Wiecie, Słowo Boże jest pełne dobrych wiadomości, ale również jest pełne złych wiadomości skierowanych po to, żeby człowiekiem wstrząsnąć. Pan Jezus był uczciwy i jest uczciwy i on zawsze mówił tak, jak jest. I wiecie, chociażby gdy otworzymy Boże Słowo w liście do Rzymian, możemy znaleźć tam w pierwszym rozdziale, 29 wersecie, już listę rzeczy, które są złe. Jest tu mowa o ludziach, którzy są pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. To są potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego. Jest napisane, czy wynalazcy złego, czyli tu jest mowa o tych, którzy wynajdują przeróżne, rozmaite zbrodnie. Rodzicom nieposłuszni, nierozumni, nie stali bez serca, bez litości. Wiecie, kiedy przeczytałem pierwszy raz tą listę, nie mogłem oprzeć się pewnemu wrażeniu. To naprawdę jest zła wiadomość dla tego świata. Kto chciałby mieszkać w mieście, gdzie ludzie cechowaliby się właśnie takim charakterem wymienionym tutaj w pierwszym liście do Rzymian, gdzie jest mowa właśnie o tych pysznych, zuchwałych oszczercach, nienawidzących Boga. To jest jedna ze złych wiadomości. Kiedy Paweł pisał swój list do Tymoteusza, powiedział mu takie słowa: wiedz, że w czasach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni. To jest też zła wiadomość. I wymienia tam, będą chełpliwi, rodzicom nieposłuszni i będą przybierać pozór pobożności, podczas gdy ich życie będzie zaprzeczeniem jej mocy. Czy widzicie tutaj dobrą wiadomość? To jest zła wiadomość dla tego świata, że w pewnym momencie ludzie będą przybierać pozór pobożności, podczas gdy ich codzienne życie nie będzie miało nic wspólnego ze świętością, którą powinni na co dzień celebrować, pielęgnować w swoim własnym życiu. Można powiedzieć, będą przybierać tą pozór życia świętoszkowatego, podczas gdy ich życie nie będzie święte. Kiedy czytałem pewien wiersz naszego polskiego poety, nie bez powodu nazwanego księciem poetów polskich, Ignacego Krasickiego, zwrócił się kiedyś, i wierzę, że to są też słowa prorocze, zwrócił się do narodu polskiego, mówiąc: Niech każdemu Polakowi taka prawda dzisiaj dotrze. Dawniej wisiał łotr na krzyżu, a dzisiaj wisi krzyż na łotrze. Czyż nie jest to zła wiadomość? Kiedy uczniowie zadali pytanie Panu Jezusowi: Panie Jezu, powiedz, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Czytamy w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, już można czytać to od 3 wersetu aż do 14. Pan Jezus wymienia tam listę rzeczy, które będą zapowiadały Jego przyjście. Ale jednym ze znaków powtórnego przyjścia będzie, Pan Jezus mówi, i bezprawie się rozmnoży. Przeto miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Bezprawie się rozmnoży. Pan Jezus chciał powiedzieć swoim uczniom, że to, że będziecie słyszeć o wojnach, o wieściach wojennych, to cały czas jest, to będzie się nasilać, będą trzęsienia ziemi, będzie głód, mór. Będą was wydawać z powodu mojego imienia i niektórych was zabiją. Nie, że wszystkich, ale niektórych. I wielu się zgorszy. To oznacza, że Pan Jezus uczciwie przedstawia Kościołowi, swoim uczniom, sytuację, która będzie się piętrzyć z biegiem czasu, czego będzie coraz więcej. I wielu się zgorszy. Wielu ludzi wtedy zada sobie pytanie w swoim sercu: Boże, dlaczego to mnie spotkało? Dlaczego to spotkało moich najbliższych? I Pan Jezus, kontynuując te dalsze odpowiedzi na ich pytania, mówi: I ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. To jest zła wiadomość dla tego świata. Że bezprawie się rozmnoży, to oznacza, że jak 2 razy 2 równa się 4, czy 3 razy 3 równa się 9, to Panu Jezusowi chodziło o to, że od tego czasu, kiedy On wypowiada te słowa, odpowiadając im na pytanie, mówi, że za kolejne dni, miesiące, pokolenia, te bezprawie się będzie rozmnażać, czyli tego będzie coraz więcej niż w czasach jeszcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, który chodził po tym świecie. Ale dobra w tym wszystkim jest taka informacja, że choć bezprawie będzie się rozmnażać, to Ewangelia Boża będzie głoszona o Królestwie po całej ziemi i wtedy nadejdzie koniec. Amen. Słowo Boże wyraźnie tutaj mówi, że ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I to mnie bardzo pociesza, ponieważ dzisiaj przedstawiając wam ten tytuł, będę mówił o złych rzeczach, które przychodzą na ten świat, ale powiem też o tej dobrej rzeczy, o Kościele Jezusa Chrystusa, który pomimo ciągłego ataku, prześladowań, trwa wiernie przy naszym Panu Jezusie. Kiedyś zadałem sobie to pytanie: Boże, w czym mam wytrwać do końca, jeśli mam być zbawiony? Twoje słowo mówi, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, a więc zadaję pytanie: w czym mam wytrwać do końca? Boże, ja chcę być zbawiony, muszę zrozumieć, w czym? Czy w tych rzeczach, których będzie coraz więcej w czasach końca, w tych wojnach, prześladowaniach, w tych trzęsieniach ziemi, w tych aktach terroru, które są wokół nas? Czy w tym mam wytrwać, żeby się nie przerazić? Czy może mam wytrwać w tym, czego będzie coraz mniej w czasach końca, czyli w miłości, która będzie takim produktem deficytowym na półkach geopolitycznych świata? Nie mam najmniejszej wątpliwości, że Pan Jezus mówi tutaj o miłości. Apostoł Jan w 4 rozdziale, 16 wersecie mówi: kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. A tutaj Słowo Boże mówi: ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziemnie, ale tylko ten, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Zrozumiałem, że tu nie chodzi o to, żeby wytrwać w tych wojnach, których będzie coraz więcej. Wiecie,
Znam wielu ludzi, chrześcijan, którzy mówią, ja nigdy nie wyprę się swojej wiary, ale mogę wyprzeć się miłości do moich prześladowców. Bo przychodzą takie doświadczenia na ich życie, które mrożą krew w żyłach. Łatwo śpiewać pieśń, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Ale żyjąc na tamtych terenach, kiedy widzą pastorzy swoje dzieci zamordowane przez bojowników Boko Haram, czy małżonki porwane i zgwałcone, ci pastorzy, którzy mają swoich najbliższych przy sobie, wewnętrznie drżą o nie, o te osoby. Wznoszą oczy ku górze i mówią, nigdy nie wyprzemy się wiary w Chrystusa. Nigdy nie przejdziemy do innej religii, ale tego, czego możemy się wyprzeć, to miłości do prześladowców. Dlatego módlcie się o nas. Pan Jezus, mówiąc o tym, o znakach swojego przyjścia, mówi, że powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będzie głód, mór, miejscami trzęsienia ziemi. Wtedy wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy. Ale Pan Jezus powiedział, jak mnie prześladowali, was prześladować będą. Dzisiaj wielu ludzi mówi, gdzie jest ten Bóg, skoro pozwala na te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Gdzie jest ten dobry Bóg, który pozwala na wojny, na głód, na cierpienie? A prawda jest taka, że Słowo Boże mówi, że wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawiał do ludzi przez proroków, a okresu dni przemówił przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Pokazał, mówił im, jak człowiek powinien żyć, aby nie było wojen, aby nie było tego, co się dzieje obecnie na świecie, niesprawiedliwości. Ale ludzie odrzucali Boże Słowo i dlatego postanowił posłać swojego Syna Jezusa na ten świat. Czytamy w liście do Hebrajczyków. Postanowił posłać, Jezus jest Jego Słowem. Słowo ciałem się stało, znamy ten fragment z Ewangelii Jana. I przyszłość zamieszkało wśród nas. Ludzie dzisiaj odrzucają Boże Słowo, odrzucają Jezusa. Ale gdy przychodzą konflikty zbrojne, obwiniają Boga za to, co się obecnie dzieje. A prawda jest taka, że gdyby każdy naród, każdy człowiek w narodzie przyjął Boże Słowo i żył zgodnie z Nim, nie mielibyśmy dzisiaj z tym problemu. Są zawsze dwie strony chrześcijańskiego medalu chrześcijańskiego życia. Pierwsza strona medalu chrześcijańskiego życia mówi o obfitości w Chrystusie. A druga mówi o prześladowaniach. Apostoł Paweł mówi, że we wszystkim jestem wypróbowany. Potrafię głód cierpieć i niedostatek i żyć w dostatku. We wszystkim jestem wypróbowany. Wierzę głęboko w to, że toczy się wielki bój o życie chrześcijan, o życie każdego człowieka. Słowo Boże mówi, Paweł mówi, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, niepokojach i trudach. Pisze w drugim liście do Koryntian w 6 rozdziale od 4 do 5 wersetu. To oznacza, że potrafię służyć Bogu nie tylko wtedy, kiedy mi Pan Bóg błogosławi finansowo. To oznacza, że potrafię Mu służyć nie tylko wtedy, gdy mam się dobrze na zdrowiu. Ale potrafię Mu służyć i okazać się sługą wtedy, gdy jestem opluwany, gdy jestem szykanowany, gdy jestem prześladowany. Gdy z tego powodu cierpię ból. Chrześcijanie dzisiaj są jedną z najbardziej znienawidzonych grup religijnych na świecie. Szacuje się, że w ostatnich 100 latach więcej chrześcijan poniosło śmierć niż w ostatnich 19 stuleciach liczonych razem. Każdego roku Open Doors przygotowuje taki światowy indeks prześladowań, gdzie wskazuje uwagę na 50 krajów, gdzie mają miejsce największe prześladowania. Im ciemniejszy kolor na mapie, tym największe prześladowanie. Można by było mówić mnóstwo o krajach, ale pod sztandarem tej flagi dzieje się wiele złego. Słowo Boże mówi, powstanie wielu proroków fałszywych i będą zabijać. Chrześcijanie będą przed tym uciekać. Dzisiaj widzimy pod flagą jednego z proroków, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, czy wiecie, co jest napisane na tej fladze. Czy podjęliście kiedyś trud, aby się dowiedzieć. Tu jest napis, to jest szahada, to jest kredo wiary wyznania muzułmańskiego. Nie ma Boga nad Allaha, a Mahomet jest jego jedynym prorokiem. Pod tym sztandarem zaczęli wchodzić na tereny Iraku, Syrii, Egiptu i niszczyć to dziedzictwo kulturowe chrześcijan i samych chrześcijan, którzy żyją tam na długo, zanim powstał islam. Tu dla porównania macie miasto Homs z 2011 roku i z 2014 roku. Pod sztandarem tej flagi, jakże zmienił się krajobraz tego miasta. Ta sama ulica, te same domy, jednak już inna perspektywa kilka lat później. Najlepiej obrazuje sytuację ten dron rosyjski, który został wysłany nad Homs, aby zobrazować miasto, które zostało praktycznie doszczętnie zniszczone. Można powiedzieć, jak Warszawa w czasie II wojny światowej. Ja myślę, że można by było tam troszeczkę głośniej dać, bo za chwilkę będzie pastor mówił, Edward, więc do akustyka informacja.
Wcześniej wszyscy byliśmy zdenerwowani, ponieważ właśnie w tym dniu rozpoczęły się intensywne zamachy bombowe i ostrzały.
Myślę, że problem z masą mamy.
Chociaż nie wiemy, kto został poszkodowany, czujemy się związani z wszystkimi rannymi. Oglądamy filmy o ludziach, w tym o kobietach i dzieciach, którzy nie mają nic wspólnego z wojną, a jednak są zabijani, ranieni, boją się i płaczą.
W ostatnim roku bomby deszczowe zabiły już setki osób, raniąc wielu innych. Ten materiał, który z centrum mediów w Aleppo, jest niezwykły. Obrona cywilna desperacko grzebie w gruzach. Młody chłopiec został przesypany. Uwolniono jego kończyny, ale nie jest jasne, czy żyje. Nagle widać jakiś ruch. 9-letni Jamil zostaje uratowany.
Taki widok jest bardzo bolesny. Za każdym razem, gdy słyszymy wybuch granatu i bomby, cierpimy razem z tymi ludźmi.
Pastor Edwards mówi, że taki widok jest bardzo bolesny, że zawsze, kiedy dochodzą takie informacje, zresztą pastor Edwards pochodzi z Damaszku, więc był świadkiem wielu takich scen i ryzykował też życiem, żeby jechać do Libanu, udzielić nam wywiadu. Wraz ze swoją małżonką przebyli pewien obszar Syrii. I są to ludzie, jest to Kościół, który nie chce opuścić swojego miejsca. Wyobraźcie sobie, żyją na terenie wojny i choć mogliby wyjechać, pastor Edward czuje powołanie, że to jest jego miejsce tutaj i nawołuje chrześcijan, aby nie wyjeżdżali, żeby zostali i odbudowywali kraj. Open Doors prowadzi pracę na tamtych terenach, w Syrii, w Iraku. Pomagamy kościołom, pomagamy po prostu stanąć im na nogi. Prowadzimy terapię traumy dla rodziców, którzy stracili swoje dzieci w wyniku działań wojennych. Mówię tu o chrześcijanach, jak również terapię traumy dla dzieci, które straciły swoich rodziców. Te dzieci, które tutaj widzicie, to są dzieci, które odpoczywają. Zdjęcie zrobione przez naszego pracownika. One widziały śmierć swoich rodziców. Nad nimi się pracuje. To są obrazy, które prawdopodobnie nigdy nie znikną z ich głowy. Wyobraźcie sobie, potrafimy oglądać jakiś film, jakiś dokument i jakiś obraz z danego filmu czy z dokumentu potrafi nam zapaść na długo w pamięci. Potrafimy o nim wspominać nawet po roku czasu czy po dwóch, o jakiejś scenie. A przecież to był tylko film, to przecież był obraz. Natomiast te dzieci widziały egzekucję swoich rodziców. Praca, rozmowa nawet z terapeutami porusza serca. Jeden z lekarzy, chirurgów z Anglii, który po prostu pomagał, niosąc pomoc tym dzieciom, lecząc, musiał sobie zrobić wolne, bo widok dzieci... Ten lekarz widział wiele rzeczy na swoje oczy, ale kiedy przynosili mu dzieci z powyrywanymi kończynami, przestraszone, one nawet nie płakały, czy z jelitami na kolanach, proszę sobie wyobrazić, on mówi, że on po prostu już miękł, on po prostu musiał robić sobie wolne, musiał wyjechać. Te dzieci, jak powiedziałem, one nawet nie płakały, bo one były w szoku, kiedy brzuszek został rozcięty, kiedy całe wnętrze gdzieś wychodziło. On widział ten strach w tych oczach. Ten chłopiec na przykład, którego widzicie tutaj na zdjęciu, on gdy patrzy na krzyż, zawsze płacze. A wiecie, tylko dlatego, że jego tato został ukrzyżowany w Syrii, bo społeczeństwo się zradykalizowało, więc gdy państwo islamskie zdobywało, wojownicy z państwa islamskiego zdobywali dzielnicę po dzielnicę, sąsiedzi po prostu zaczęli wydawać, w których domach są chrześcijanie. I ojciec tego chłopca po prostu zamknął drzwi, okna i krzyknął do swojej żony, mówi, zabieraj dzieci, uciekajcie, ja do was dobiegnę. Wiecie, matka tego chłopca tylnym wyjściem chwyciła go za ręce. W międzyczasie gdzieś usłyszeli wyważenie drzwi zostały wyważone, doszło do jakiejś walki wewnątrz domu, ojciec bronił domu, nie chciał, żeby jego żona trafiła w ręce po prostu dżihadystów. Wiecie, on wybiegł tylnym, ona wybiegła tylnym wyjściem i mówiła do synka, nie patrz do tyłu. Ale on wiedział, że w tym tłumie, w tym harmiderze, który się dział za jego plecami, w tych okrzykach, Allah jest wielki, jest gdzieś jego tatuś. I gdy spojrzał do tyłu, widział, jak wyciągniętego, już nieprzytomnego, wraz z innymi sąsiadami wieszali go do krzyża. To jest dramat tych dzieci. To jest rzeczywistość Kościoła, który żyje w krajach, gdzie niełatwo jest przyznać się do tego, że jest się chrześcijaninem, bo za to grozi śmierć. Gdy wyjechaliśmy do Iraku, jechaliśmy koło Mosulu na spotkanie z liderami Kościoła, aby też odwiedzić nasze projekty, które realizujemy jako Open Doors. Bo tak jak powiedziałem, prowadzimy tam terapię traumy, mamy też przedszkola, ale też pomagamy chrześcijanom odbudować ich sklepy w tych miejscowościach, gdzie doszło do przejęcia już przez wojska w koalicji z peszmergami, wojska amerykańskie kurdyjskie tych miejscowości. Na wielu domach chrześcijan w Mosulu były rysowane takie literki, arabska literka Nun oznaczała, że w tym domu mieszka Nazyrejczyk, czyli chrześcijanin. Oznaczało to dla gospodarza tego domu, że gdy wyszedł i zobaczył na posesji, na murach swojej posesji właśnie ten znak, to jedno to oznaczało, że ten dom już do niego nie należy, że w każdej chwili mogą wejść, wyciągnąć ich wszystkich, dokonać egzekucji na wszystkich mężczyznach, łącznie tu jest mowa i o chłopcach płci męskiej, a płeć żeńską po prostu zabierali do niewoli. Dali im ultimatum, że do lipca 2014 roku wszyscy chrześcijanie mieli opuścić Mosul. Tak naprawdę Mosul został zajęty w pełni i do niedawno został już odbity. Kiedy my byliśmy teraz na przełomie marca i kwietnia w Iraku, jeszcze toczyły się walki o Mosul. Jesteśmy tu 40 kilometrów, za tą górą jest Mosul. Przelatują helikoptery bojowe. Jeździmy odwiedzać nasze projekty, które realizujemy dzięki pomocy kościołom w Polsce, aby chrześcijanie po prostu mogli stanąć tam na nogi. Oni nie myślą o wyjeździe tutaj do Europy. Oni chcą budować tam swoją przyszłość, w kraju, który kochają, w kraju, w którym się urodzili. W kraju, gdzie chrześcijaństwo istniało na długo, zanim powstał islam. Tutaj jesteśmy w jednym z miejsc bardzo blisko Mosulu. Widzimy tutaj baniaki, które są produkowane po to, żeby w każdym domu chrześcijanie mieli swoje dojście do wody. Te baniaki są mocowane na dachach i po prostu grawitacyjnie ta woda spływa do łazienek, do kuchni, gdzie gospodynie mogą cieszyć się z bieżącej wody. Ci wszyscy panowie tutaj, którzy są na tym zdjęciu, to są chrześcijanie. Prowadzimy tam kursy doskonalenia zawodowego. Uczymy ci, którzy chcą spawać, uczą się spawać, aby po prostu mogli zarabiać. Prowadzimy różne też sklepy i małe przedsiębiorstwa, z których korzystają wioski uchodźców, którzy są w obozach dla uchodźców, a będą do tych wiosek już niebawem sprowadzani. To jest Karakosz, miejsce, w którym mieszkał jeden z chrześcijan, którego odwiedziliśmy, doktor Rabe się nazywa, lekarz weterynarii. On powiedział jedno, byłem chrześcijaninem przed wojną, ale letnim. Mówi, miałem domy, kilka samochodów i wiele hektarów ziemi. Ale mówi, nie miałem Boga. Ale mówi, teraz straciłem wszystko, ale zyskałem Boga. I żyję w takim skromnym, dużym, jednym pokoju wraz ze swoją piątką dzieci i małżonką. To jest Karakosz. Na wielu domach w Karakosz były w języku arabskim napisy wykonane, że dżihad jest z drogą islamu i idźcie precz, wy wstrętni czciciele Chrystusa. To jest jeden z tuneli, które były wykopane przez bojowników z państwa islamskiego. Chronili się tam przed nalotami koalicji, kiedy próbowano odbić z rąk dżihadystów miasto, które należało do chrześcijan, miasto Karakosz. Ten tunel prowadzi prosto do jednego z domów, gdzie mieszkała rodzina chrześcijańska. Ci, którzy nie opuścili domów, po prostu dokonano na nich egzekucji. Ci, którzy postanowili opuścić swoje domy, po prostu uratowali swoje życie. Ta droga prowadzi, tak jak powiedziałem, do domu. Tam zobaczycie, zaraz jest wejście do piwnicy i w piwnicy będą takie worki z piachem. One wszystkie były pakowane po to, żeby do piwnicy, żeby z drona nie było widać, że były jakieś tunele kopane. Wentylatory miały chłodzić dżihadystów, którzy chronili się przed nalotami. Można było tam omijać zwłoki, nawet jeszcze szczątki po dżihadystach. Opowiadał nam Rami, czyli ten, który kręcił ten materiał, który był z nami, naszym przewodnikiem, który pochodzi z Karakosz. To jest jego miasto rodzinne. Opisywał cały terror, który miał miejsce w tamtym czasie. W tym domu zamieszkał jeden z czołowych dowódców dżihadu. Jego imię można za chwilkę zobaczyć na ścianie wypisane, łącznie z wychwalaniem kalifa Abu Bakra samozwańczego, który wydał fatwę na chrześcijan, aby po prostu zabijać i mordować wszystkich chrześcijan. To jest właśnie ta fatwa. Wiele wiosek obecnie zostało odbitych, łącznie, tak jak powiedziałem, z Mosulem. Flaga Daesz, jak widzicie, została przekreślona przez ludzi, którzy zaczęli wracać. Krzyże zostały wymalowane. Wojska skandują, cieszą się, radują, że z powrotem tutaj do tych wiosek mogą wrócić mieszkańcy. Tak jak powiedziałem, tu jest mowa o chrześcijanach. Tutaj żołnierze pomagają nawet odbudowywać, stawiać krzyże w kościołach. Spotkaliśmy się tam z pastorami, z księżmi. Odwiedzamy żołnierzy, którzy strzegą obozu dla uchodźców, w którym są tylko chrześcijanie. Tam się nie miesza po prostu ze względu na bezpieczeństwo ludzi ze sobą, jeżeli chodzi o wyznanie wiary. Więc odwiedzamy przedszkola. Te, które są współfinansowane właśnie przez Open Doors, w tym przez kościół w Polsce, wiele kościołów w naszym kraju, wiele kościołów zielonoświątkowych w naszym kraju. To są ich obrazki, które dzieci rysują. Rozmawialiśmy z jednym z nauczycieli, opowiadał nam, że te na początku dzieci, kiedy przychodziły na te spotkania do przedszkola, rysowały mnóstwo krwi, wojny, głowy odcięte. Takie były ich codzienne rysunki. Pracując z nimi po pół roku już zaczęły orysować przyszłość, czyli to, kim chciałyby być, i nauczycielami, jedni policjantami, sędziami, księżniczką. Jest nawet jedna dziewczynka narysowała, że chciałaby być księżniczką. Więc już widać, że w tych rysunkach jest wiele kolorów. Można by było bardzo dużo mówić o Syrii, o Iraku, ale chcę wam jeszcze powiedzieć o siostrze Gladys, którą poznałem, Karlsruhe, z Kenii. Kenia to jest miasto, to jest państwo, gdzie jest większość chrześcijan, a jednak przez mniejszość muzułmańską chrześcijanie są tam prześladowani. Kiedy jej mąż, pastor, wyszedł do jednej z wiosek głosić Ewangelię ze swoim przyjacielem, już nie wrócił z tej wioski. Po dwóch dniach ona wezwała władzę, bo się zaczęła martwić, co się stało. Mąż nie wrócił do domu. Okazało się, że została zaproszona do kostnicy, miała rozpoznać zwłoki dwóch mężczyzn, ponieważ ona zgłosiła zaginięcie swojego męża z przyjacielem. To władze odnalazły jakieś szczątki mężczyzn i chcieli po prostu to zweryfikować. I obraz, kiedy ona opowiadała właśnie o tym wydarzeniu, kiedy wyszła ze swoim synem do kostnicy, by rozpoznała ciało swojego męża, pastora. To jest ten mężczyzna, którego widzicie tutaj uśmiechnięty. Ona go tuli. Jego ciało było pocięte na kawałki, podpalone. Mówi, że nie mogła się modlić przez wiele miesięcy. nie mogła wznosić modlitwy do Boga. Syn, kiedy widział ciało swojego taty, wpadł w wewnętrzną zawiść i chęć zemsty na mieszkańcach tej wioski. Gdy Open Doors w Polsce ruszyło z akcją pisania listów do siostry Gladys, gdy ona się dowiedziała o tym, że jesteśmy z Polski, to powiedziała tylko: wy jesteście z Polski, podziękujcie kościołom w Polsce za te wszystkie kartki i listy, które przychodziły do mnie, bo mówi, nie mogłam się modlić, a gdy je czytałam, a wiecie, w tych listach było kilka słów: jesteśmy z Tobą, utożsamiamy się z Twoim bólem, modlimy się o Ciebie, odczuwamy ten ból razem z Tobą. I wiecie, i ona mówi, płakała przy tych listach, czytała i płakała przy tych listach. I on dostała, nie jestem w stanie powiedzieć Wam teraz ile, ale to w tysiącach tych kartek. I to jest akcja pisania listów właśnie do wdów, które też możecie zobaczyć co jakiś czas na naszej stronie internetowej. Zawsze ruszamy z takimi akcjami. Można by było dużo mówić o Kenii, o Syrii, o Iraku, ale chcę Wam powiedzieć o Erytrei. Erytrea to jest te malutkie państewko w wschodniej części Afryki. Rząd erytrejski wpadł na genialny pomysł, aby przetrzymywać więźniów politycznych, w tym chrześcijan, mniejszości chrześcijańskie, właśnie w takich kontenerach. Po co budować duże więzienia, na które trzeba dużo cementu, wody, piasku mają w bród, bo to pustynia. Postanowili wykorzystywać takie kontenery, wpychać tam ludzi, żeby stali jak sardynki. W takim kontenerze 2 lata spędziła piosenkarka gospel erytrejska Helena, która po 2 latach, gdy opuściła ten kontener, opuściła go z połamanymi nogami. Jej koleżanka po prostu zginęła tam w tym kontenerze, bo tak została pobita przez strażników, że wnętrzności wychodziły jej na zewnątrz. My taki kontener postawiliśmy w Warszawie na dniu Open Doors i w Dzięgielowie na tygodniu ewangelizacyjnym. Zapraszaliśmy ludzi, aby mogli wejść do tego kontenera. Zamykaliśmy się z nimi na 10 minut w tym kontenerze. Wiecie, w tym kontenerze mieli posłuchać 6-minutowego świadectwa jednego z braci, który przeszedł przez taką traumę. Oczywiście informowałem ludzi, którzy mają słabe serce, że jeżeli będą chcieli wyjść w połowie, to niech o tym mówią, będziemy wypuszczać. Wierzcie mi, bracia i siostry, niewielu było takich, którzy potrafili do 10 minut wytrzymać w naszym klimacie umiarkowanym. W tym kontenerze. Temperatura na pustyni, na takich kontenerach, w takich kontenerach w środku potrafi sięgać nawet 50 stopni Celsjusza. Jest to możliwe, kiedy słońce stoi w zenicie. Taki kontener zamienia się w piekarnik ludzi. Często za toaletę służy im tylko jedno wiadro na środku, często przelewające się. Robactwo, które zżera tych ludzi, no to tylko pokazuje, z jaką wielką traumą i z czym muszą się zmierzyć właśnie chrześcijanie. Helena opowiadała o tym, że była wiązana w takiej pozycji helikoptera, jej nadgarstki i kostki u stóp były wiązane ze sobą z tyłu i tak ludzie przez wiele godzin musieli być w takiej pozycji. Niektórych nawet wiązano na gałęziach, aby tak zwisali w takiej pozycji. Nie muszę wam, bracia i siostry, mówić, co się dzieje ze stawami, kiedy po 12 godzinach taki człowiek jest ściągnięty z tak zwanej pozycji helikoptera. Na tym zdjęciu widzicie pastora, który do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnej wolności. Jest cały czas, przebywa tam, przebywa w więzieniu, czy w kontenerze, czy w innym, ciężko powiedzieć. Jego żoną Awet zaopiekowaliśmy się i wspieramy ją. Wywieziona została z Erytrei, mieszka w jednym z krajów arabskich. Jej tożsamość jest ukryta, ale też ruszyliśmy z akcją pisania do niej listów, aby po prostu Bóg ją w ten sposób też podnosił. Wiele można by było mówić o tych krajach. Chcę wam jeszcze powiedzieć o Nigerii. W ciągu jednej nocy potrafiono w mieście Jos zniszczyć 45 kościołów. Na tej mapce północ zajmują muzułmanie, południe zajmują chrześcijanie. Miasto Jos to jest w tym brązowym punkcie, w tak zwanym pletu, miasteczko, które często jest narażone właśnie na ataki przez bojowników z Boko Haram. Boko Haram to jest islamska sekta terrorystyczna, której nazwa w wolnym takim tłumaczeniu można przetłumaczyć jako zachodnie wychowanie jest grzechem. Na tym zdjęciu widzicie pastora, który został, na którego polowano. Jego żona została zamordowana i jego trójka dzieci. Gdy był przy zwłokach swojej żony, gdy opłakiwał ją, dwójka dzieci koło niej leżała zamordowana, usłyszał głos swojej córeczki na zewnątrz, na podwórzu, gdzieś w zaroślach. Pobiegł tam z nadzieją, że po prostu ona żyje, że będzie wszystko w porządku. Kiedy dobiegł do niej, to widział, że ona konała, tak naprawdę jeszcze żyła, ale miała brzuszek rozcięty maczetą. Mówi, że gdy dobiegł do niej, gdy ją przytulił do siebie, ona powiedziała: tatusiu, kiedy mi to robili, powiedzieli, że chcą zobaczyć, jak Jezus mnie ratuje. Mówi, że gdy usłyszał te słowa, to przeszyło to jego serce. Przeszyło to jego serce. Ale mówi, w momencie, kiedy ona wypowiadała te słowa, dopowiedziała: tatusiu, a ja im odpowiedziałam, że Jezus już mnie uratował i kiedy umrę, będę z Nim już na wieki. I oni odchodzili, przeklinając, zostawiając ją tam. On mówi: tak, pastor Muzarajk mówi, ja nie wyprę się wiary, nie przejdę na inną religię. Chcę być wierny Bogu, ale módlcie się o mnie, bo mogę wyprzeć się miłości do prześladowców. Wiecie, to jest coś takiego, kiedy przychodzi na dom rodziny pastora, na dom członków kościoła, różne doświadczenia, to wtedy człowiek jest skonfrontowany. Pan Jezus mówił kościołowi: ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Będą was nienawidzieć z powodu mojego też imienia. Ale ufajcie, ufajcie. Jest coś w nas, co gdzieś woła o pomstę do nieba. Kiedy oglądamy takie sceny, wiecie, przyznam się, że nie raz mówię: Boże, Boże, spraw, żeby ci sprawcy, którzy to zrobili, otrzymali surowy wyrok. Ale kiedy trafią do więzienia, daj im łaskę jeszcze się nawrócić. Wiecie, mamy historię dżihadysty, który uciekł z Mosulu, uciekł do Elkosz, tam gdzie byliśmy, koło Mosulu. On, wiecie, jak Bóg przemówił do jego serca? Opisaliśmy jego niedawno właśnie po naszym przyjeździe w naszym magazynie. On kiedy szedł drogą w Mosulu, przeskoczę teraz na Mosul szybciutko i wrócę zaraz do Nigerii, ale kiedy on szedł z karabinem, patrolował ulicę Mosulu, zobaczył dwóch chrześcijan ukrzyżowanych, którzy po prostu wisieli i żyli i nucili pieśń. I on mówi, że on stanął i zaczął na nich patrzeć, oni spojrzeli na niego oczami, ale cały czas nucili pieśni. I on zaczął się zastanawiać, jak to możliwe, czy ta religia, o którą on tak walczy, jest słuszna, że pozwala na takie cierpienie ludzi. I co jest w nich takiego, że modlą się do swojego Boga i nie widać tam w oczach żadnej zemsty, nic, tylko powierzenie swoich dusz Bogu. I mówi, że wewnętrznie nie dawało mu to spokoju obraz tych dwóch ukrzyżowanych mężczyzn, którzy nucili pieśni dla swojego Boga i się modlili. I on mówi, że w pewnym momencie rzucił tą broń i uciekł do Elkosz. Z Elkosz został przetransportowany do Irbil, a wiecie, a z Irbil uciekł do Turcji. I przez całą tą podróż ucieczki od dżihadystów, których wspierał, bo walczył przeciwko chrześcijanom, bo walczył w to, co wierzył. Ale kiedy zobaczył cierpienie tych ludzi, mówi, to nie może być właściwa religia. To jest coś nie tak. I kiedy uciekał tą drogą, mówi, że to mu się śniło cały czas obraz tych dwóch mężczyzn, którzy wisieli na krzyżu i śpiewali pieśni. I nucili pieśni. I on mówi, był tak poruszony, że gdy trafił do Turcji, a nie dawało mu to spokoju, postanowił znaleźć kościół, bo wiedział, że tamci byli chrześcijanami. I chodził, szukał kościoła i trafił. W momencie, kiedy mówi, wszedł do kościoła, kiedy było nabożeństwo, zobaczył krzyż i pieśń, która była śpiewana, którą tamci nucili. I wtedy upadł na kolana i zaczął płakać. Zaczął płakać i później się spotkał z liderami kościoła. Powiedział im o całym swoim życiu. Wiecie, kiedy myślę o takich dżihadystach, o takich ludziach, Dopowiem tylko, pastor Musa Raik powiedział bardzo wyraźnie, przebaczyłem swoim wrogom. Przebaczyłem, ale módlcie się o nas, bo te obrazy wracają. Te obrazy wracają. I Kościół w Nigerii jest kościołem bardzo silnym. Wśród tych złych wiadomości, które do nas docierają niemal każdego dnia, kiedy oglądamy wiadomości, widzimy, co się dzieje. Dobrą wiadomością jest, dobra wiadomość jest taka, że Kościół tam jest wciąż żywy i pełny pasji dla Chrystusa. Oni przychodzą i spotykają się w miejscach, gdzie doszło do zamachów bombowych. Wyobraźcie sobie, dochodzi do zamachu bombowego tutaj, w tym miejscu, jest tu zniszczone, nie macie sceny, nie macie tych pięknych gitar, nie macie, a Kościół się przychodzi, pomimo, że nie ma prądu, aby spotykać się w tym samym miejscu i nie rozmyślają o tym, czy teraz w danym momencie dojdzie znowu do jakiegoś zamachu. Kiedy zjechaliśmy z Iraku, spotkaliśmy się, pojechaliśmy do braci tam do Niemiec, spotkaliśmy, jedni wrócili z Pakistanu i wymienialiśmy się tymi informacjami, bo później je opisujemy w naszych magazynach. Wiecie, byłem poruszony historią mojego brata, który wrócił też z Pakistanu i opowiada, byliśmy w kościele w Lahore, tam, gdzie niedawno doszło do zamachu. Mówi, stanąłem w miejscu, gdzie była taka plama czarna. Zadałem pytanie, co tu się, skąd ta plama jest? A on mówi, pastor tego zboru mówi, w tym miejscu detonował się ładunek wybuchowy. Był terrorysta, wszedł, zginęło mnóstwo ludzi. Mówi, zauważyłem zegar, który był na końcu sali. Na tym były dwa zegary. Jeden zegar stał w miejscu. Wskazówki się nie przesuwały. Zadałem pytanie, czy bateria się skończyła. On mówi, nie, to jest godzina, w którym doszło do wybuchu. Było takie ciśnienie, że ten zegar się zatrzymał w tym miejscu. I gdy rozpoczynamy nabożeństwa, gdy dochodzi do tej godziny, modlimy się o rodziny tych ofiar i modlimy się o prześladowców, o tych, którzy planowali ten zamach. I on mówi, powiem ci w tej całej złej wiadomości, podam ci dobrą wiadomość. Mówi, ten pastor mówi, wiesz jaka dobra wiadomość, że po tygodniu, gdy doszło do tego zamachu, po tygodniu kościół był pełen ludzi. Ich było jeszcze więcej. Że Kościół przychodzi w te same miejsca. I to jest piękne, kiedy widać taką determinację Kościoła, że nie dają się przestraszyć. To jest północna Bauchia, Nigeria, atak na jeden z kościołów. Nasz pracownik był w tym czasie, zrobił zdjęcie, samochód wjechał z ładunkiem wybuchowym, detonował. Tam jest taka służba, której nie ma w naszym kościele, w naszych kościołach. Tam zawsze grupa 15-16 osób w czasie, gdy jest nabożeństwo, wychodzi na zewnątrz i wypatruje lornetką, czy nie zbliża się jakiś pojazd podejrzany. Nasz pracownik zadał pytanie, a co robicie, jeżeli widzicie, że taki podejrzany pojazd jedzie? Co wtedy robicie? On mówi, jak co, mamy worki z piaskiem, gałęzie, rzucamy to wszystko pod koła, po prostu blokujemy, żeby po prostu nie wjechał na teren kościoła. Nasz pracownik mówi, no ale wtedy możecie zginąć. I wiecie, ten ojciec tak spojrzał na oczy swojego syna i uśmiechnęli się do siebie i powiedział, wiemy, ale nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś kładzie życie za przyjaciół swoich. I pokazał na kościół i powiedział, tam są moi przyjaciele, tam są nasi przyjaciele. Wychodzimy z założenia, że lepiej, jak zginie 15-16 osób, niż gdyby wspólnota miała ponieść szkodę. I on tak naprawdę zacytował słowa Ewangelii Jana z 15 rozdziału, 13 wersetu. Pomyślałem sobie, jak usłyszałem te słowa, wow. Życzyłbym wam, abyśmy mieli takich przyjaciół, którzy byliby gotów oddać życie za nas. Ale później sobie pomyślałem, jaki jestem samolubny. Mówię, życzyłbym im, aby znaleźli w nas takich, którzy będą gotów poświęcić wszystko, aby ich ratować. Żyjemy w dobrym czasie dla Polski. Po raz pierwszy, można powiedzieć, od dłuższego czasu
Żyjemy w najdłuższym okresie pokoju danym Rzeczpospolitej Polski. Zawsze byliśmy albo w rozbiorach, albo przechodziliśmy przez okrutne dwie wojny światowe. Wokół naszych granic jest wiele zamieszania. Wykorzystujmy czas, mówi Słowo Boże. Dziękujmy Bogu za to, co mamy. Wykorzystujmy czas na głoszenie Ewangelii, bo choć bezprawie się rozmnaża, a miłość wielu oziębnie, głoszona i tak będzie Ewangelia, Pan Jezus mówi. I wtedy nadejdzie koniec. A wierzymy, że żyjemy w czasach naprawdę końca. Pocieszamy się tym, że Jezus powróci. Już na sam koniec chcę wam pokazać zdjęcia. To jest akurat pastor Mulinde z Ugandy, z Egiptu, kiedy byliśmy zaraz po egzekucji tych 21 chrześcijańskich koptów, aby spotkać się z liderami kościoła. Zostaliśmy zaproszeni na jedno z nabożeństw. Mówi, to jest takie malutkie nabożeństwo. Mówi, 1000 osób się zgromadza. Mamy większe, ale to codziennie, i to jest w jaskini, to jest dzielnica muzułmańska. I tą dzielnicą muzułmańską jechał chrześcijanin takim samochodem jak maluszek, jak widzicie, z napisem Jesus na szybie. Już wiedzieliśmy wtedy, jeszcze się nie spotkaliśmy z liderami, ale już wiedzieliśmy, do jakiego kościoła jedziemy. Kościoła, który po prostu trwa blisko przed Bogiem i pomimo tego wszelkiego zła, wielkiego zła, jakie dzieje się wokół nich, trwają, są światłem i trwają blisko przy Chrystusie. Zostaliśmy zaproszeni na to nabożeństwo. Słuchajcie, wchodzę na tą salę i to, co przykuwa moją uwagę, napis, który jest wyryty na skale. A ten napis brzmi: Amen, come Lord Jesus. Amen, przyjdź Panie Jezu. I to jest wyznanie Kościoła, który oczekuje powtórnego przyjścia Pana Jezusa, który przyjdzie sądzić ten świat w sposób sprawiedliwy. Dlatego Słowo Boże mówi, kochani, nie mścicie się, ale wszelki sąd zostawcie Panu Jezusowi. Módlcie się o nieprzyjaciół, módlcie się o prześladowców, abyście byli nazwani synami Bożymi. Jest tak napisane, Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza. Dlatego tam, gdziekolwiek jedziemy, zachęcamy kościoły i zbory, aby się modliły, aby pamiętały nie tylko w Międzynarodowy Dzień Modlitwy, ale każdego dnia. Dlatego przygotowujemy taki magazyn, który publikujemy do wszystkich ludzi, którzy chcą być informowani o tym, miesięcznik, który może za darmo przychodzić do twojego domu. Tam będziesz miał również kalendarz modlitw na 30 dni lub na 28, jeżeli chodzi o luty. Możecie się modlić, konkretne są intencje podane. Opisujemy tu nasze projekty. Możecie wspierać nas, pisząc listy do prześladowanego kościoła, wspierać finansowo, modlić się, bo dla człowieka modlącego nie istnieje coś takiego jak zamknięty kraj. Człowiek modlący się może tu być w tym miejscu i wcale nie potrzebuje wizy ani paszportu, po prostu Boża ręka nie jest zbyt krótka, żeby nie mogła pomóc tam w tym miejscu. I fajnie jest, gdy Kościół pamięta o tym. Ja dziękuję Bogu za Kościół w Polsce. Jeżdżę po wielu kościołach w zborach baptystycznych, zielonoświątkowych. Zachęcamy zbory do tego, żeby taki światowy indeks, który możecie sobie wziąć, mam nadzieję, że wystarczy dla każdej rodziny, żebyście sobie wzięli do domu. Możecie w kościele, w zborze wywiesić gdzieś na swojej tablicy. Możecie modlić się w każdym tygodniu o jakiś kraj. To jest pięknie, kiedy Kościół pamięta o tym. W czasie pokoju dziękujmy Bogu, że mamy pokój w naszym kraju. Zachęcam do tego, żeby zaprenumerować ten magazyn. Jeżeli chcielibyście go otrzymywać, to wystarczy, że wypełnicie tą karteczkę tak. Chcę być informowana, informowany o tym, co się dzieje z prześladowanym kościołem. I ten magazyn co miesiąc może przychodzić za darmo do twojego domu. Tą karteczkę wypełnioną możecie wrzucić do tej przeźroczystej skrzyneczki tam na tym stoliku. Są tam też długopisy, które, jak wiecie, nie przyjechałem z pustymi rękoma. Przyjechałem ze słowem, ale przyjechałem też z gadżetami, więc myślę, że dla każdego znajdą się te długopisy, bo mam ich dosyć sporo. Weźcie sobie po długopisie. Tam jest też petycja, ponieważ już nie mam czasu, żeby dłużej mówić, bo też macie swoją wytrzymałość, to chcę tylko powiedzieć, że
ruszyliśmy z petycją zebrania miliona głosów do generalnego sekretarza Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chcemy na jesień złożyć te milion podpisów. Mamy ponad 300 tysięcy. Tylu ilu was jest. Gdybyście wpisali się tam pod tą petycję w sprawie właśnie obrony chrześcijan na Bliskim Wschodzie, będę wam niezmiernie zobowiązany. Ale Słowo Boże mówi, że nie czyńmy, nie róbmy nic dla ludzi, ale róbmy tak, jakbyśmy robili dla Boga. Bo robiąc dla Boga, robimy dla ludzi. Bo jakże można mówić, kocham Boga, a mówić, nienawidzę sąsiada. Dziękuję Bogu, że dodaje nam sił w takich sytuacjach. Dziękuję wam za wysłuchanie. Chciałbym, abyśmy skłonili nasze głowy teraz. I w takiej cichości zadali Panu Bogu pytanie. Boże, w obliczu tego, co tu słyszałam, co słyszałem, co oczekujesz, abym uczynił dla Ciebie na rzecz prześladowanego Kościoła. Miejmy taką chwilę zadumy i wsłuchania się w Boże serce.